Joanna Merecka-Motor, dzień dobry, ze mną w studiu Ania Ligenza, Dula i Olga Blumczyńska, choć nie wiem, jak ciebie przedstawić. Ty nie Dula, rozumiem, ale wspierasz i działacie we dwie.
Tak.
Projektowo, z doskoku, czy to taka stała współpraca dziewczyny? Zanim, może, jednak, jeszcze w krótkich słowach, kim jest Dula? Przypomnij, co robi Dula, czym się zajmuje Dula?
Dzień dobry.
I dla kogo jest Dula?
Dzień dobry. Dula dla kobiet. Dula.
Ale podobno nie tylko.
Dula, no nie tylko. Dula przede wszystkim dla kobiet. Dla kobiet w okresie okołoporodowym z myślą o wsparciu kobiet w czasie okołoporodowym i nawet przed okołoporodowym, kiedy tylko zakiełkuje w głowie kobiety myśl o chęci,
o ciąży,
o ciąży, o chęci zostania mamą. To ja już jestem, że tak powiem, do dyspozycji. Można się ze mną spotkać i porozmawiać o wszystkich, o wszystkim, co się w głowie kłębi, w każdym pytaniu, zagadnieniu, niepokoju. I jakby, no tak, jakby w całym okresie okołoporodowym, czyli cały okres ciąży, w czasie porodu wspieram, ale także i po porodzie. I co jeszcze robię? Robię spotkania dla kobiet w okresie okołoporodowym, szczególnie kręgi opowieści porodowych.
I wtedy te historie wysypują się jak z rękawa.
Te
Każda mówi,
historie są
co ma
niesamowite.
nieprzepracowane i co jej ciąży i dlaczego więcej nigdy dzieci, albo
A i wręcz odwrotnie,
i
dużo
dlaczego.
jest historii, jak wspaniale można się przygotować, jak niesamowicie daje nam to. Jak nas to wzmacnia, ile w sobie znalazłyśmy mocy, jak możemy o sobie decydować, jak my możemy zarządzać tym, jak chcemy rodzić, w jakich warunkach.
Znaczy, ja myślę, jeżeli mogę cię przerwać, ja myślę, że ta świadomość ludzka też mocno się zmienia, bo no, ja rodziłam w czasach, kiedy nie można było sobie decydować, wybierać nie wiadomo jak, to z całą pewnością, choć ja opiekę miałam genialną, szpitalną, bo rodziłam i w Poznaniu, i nie w Sławnie, tutaj w okolicach Słupska. Więc jakby podpisuję się jedną i drugą ręką pod tym, że wszystko zależy od człowieka, na którego się trafia tak naprawdę. Że warunki na przykład socjalne, szpital lepszy, gorszy, jedynka czy nie jedynka, nie mają kompletnie znaczenia, jeśli trafia się na tą odpowiednią osobę, która cię wspiera właśnie w trakcie porodu, czy traktuje jak człowieka po prostu, nie? To, natomiast jakby też zauważam to, że mi Fundacja Rodzić po Ludzku dobrą robotę zrobiła, gdzieś tam się dziewczyny pojawiały i przecierały pewne szlaki, tak, że nie jest już w tej chwili czymś dziwnym właśnie doula wspierająca mamy przy porodzie na przykład, czy przy wizytach tych już, że tak powiem, porodowych w szpitalu. Nie jest niczym dziwnym mężczyzna, który towarzyszy kobiecie przy porodzie, siostry, babcie, kuzynki, bo przecież możemy sobie wybrać i wymyślić kogokolwiek chcemy, żeby nam towarzyszył i był z nami w tym czasie. Nie jest już niczym dziwnym kadzidełka, nie są kadzidełka niczym dziwnym, bo jeżeli panie chcą, to proszę uprzejmie. Rodzić można w domu, rodzić można w wodzie, są piłki. No jest jakby tych dodatkowych rzeczy na plus cała masa w tej chwili. I rzeczywiście ja wierzę głęboko, że teraz kobietom
Tak.
łatwiej jest podejmować pewne decyzje lub mieć wątpliwości, tak? Która opcja jest lepsza?
Dokładnie. I ta
Którą wybrać,
świadomość,
nie?
jakby ja pracuję z kobietami w rozmowie, żeby z nich wyciągnąć to, czego one pragną, to, czego one chcą i czego oczekują i do czego chcą dążyć. Żeby to było jakby z ich serca, a nie z tego, gdzie
Stereotypu.
usłyszały stereotypu, że stereotyp ciągle jest, Boże, co ja tam mogę? Nic nie mogę, muszę iść tak, jak mi każą, nic tam nie można zmienić. To
Nie ja pierwsza, nie ostatnia.
bardzo dużo zależy od nas, od naszej świadomości, od tego właśnie, jak sobie to wyobrażamy, na co jesteśmy gotowe. To trzeba wejrzeć w siebie i pomyśleć sobie na spokojnie, co ja chcę. Ja w tym pomagam, zadając wiele pytań i jakby tworząc różne plany porodu, żeby dojść do czego jakby dążymy, jak ma wyglądać ten wymarzony poród. i jak się odnajdywać, jak ten plan nie idzie. Czyli robimy następny plan, okej, chciałabym w domu, spokojnie z położną, która przyjdzie, będzie mnie wspierać, z dulą i sobie układamy ten cały plan porodu domowy, ale ze świadomością, że może coś być, coś pójść nie tak i wtedy jest zmiana totalna, jedziemy do szpitala. No dobrze, to teraz jak w szpitalu to ma wyglądać. Więc tak, dużo rozmowy, dużo elastyczności, takiego rozluźnienia, nastawienie się na to, że to jest bardzo zmienne i planować sobie możemy naprawdę dużo, a jak wychodzi, to jeszcze jest...
No, życie pisze swoje.
Życie pisze swoje scenariusz, tak. Ale próbujemy jakoś tak przygotować siebie na to, żeby ten odbiór pozytywny tego scenariusza...
A jak wiele kobiet korzysta już właśnie ze wsparcia duli? To się też poprawiło, bo ja pamiętam twoje początki, że trochę z dystansem jeszcze, trochę dlatego, że nie wiemy, trochę dlatego, że nie znamy i tak dalej, tych pań zgłaszających się o wsparcie i pomoc było niewiele. Jak to wygląda już teraz, po tych kilku latach? Zwiększyła się świadomość?
To wygląda tak, że jakby najbardziej moja praca polega na tym, że ja opowiadam o tym, kto to jest dula. Jakby przecieranie tego szlaku dulowego w Słupsku jest moją główną rolą. Zgłaszają się kobiety, właśnie to jest cudowne, że zgłaszają się w różnych sytuacjach przed samym zajściem w ciążę, żeby porozmawiać i jakby poczuć takie bezpieczeństwo, że będzie ktoś, do kogo będę mogła się zgłosić, jak już będę w ciąży. Po porodach zgłaszają się dziewczyny, które chcą o tym porozmawiać, bo potrzebują takiej szczerej rozmowy, z którą nie mogą sobie pozwolić, na przykład, znaczy jakby, no nie czują możliwości takiego otwarcia się przed bliską sobie osobą, na przykład mężem, czy kimś z rodziny.
No tak, bo my ciągle zapominamy, ja też uważam, że no, każdy mierzy swoją miarą, tak? Czyli generalnie są osoby, które są otwarte, podchodzą do rzeczy nieznanych, niewiadomych na zasadzie, okej, zapytam i stąd jakby szukają i trafiają pewnie też do ciebie. A jest cała masa jeszcze przecież rodzin w Polsce, kobiet w Polsce, gdzie to mężczyzna decyduje tak naprawdę o wielu rzeczach. My o tym zapominamy, tak? Bo my jesteśmy w trochę innym miejscu w życiu. Ale to mężczyzna decyduje, to on jakby wie, w cudzysłowie, co jest dla kobiety najlepsze. No i właśnie ma podejście nie ty pierwsza, nie ostatnia, umówmy się, tak?
No też to jest wszystko powiązane z finansami, a decyzja o tym, jak rodzić, no mamy ciągle gdzieś z tyłu głowy, że mamy pozwolenie w sobie na finansowanie pięknej sukni ślubnej i tutaj się nie zastanawiamy, bo wiemy, że to jest przeważnie raz w życiu, więc mam piękną, drogą suknię ślubną. A jak już idziemy do porodu, to wtedy myślimy o tym, okej, to nie, to ja o sobie zapominam już, nie inwestuję w siebie, w swój rozwój i wsparcie dla siebie w czasie porodu, a inwestuję już coś, już się zaczyna wtedy, nie? Już inwestuję wtedy w dziecko.
Chyba. Że idziemy do drugiego porodu albo do trzeciego porodu.
Tak, to już jest bardzo, już jest tak.
Tak, wydaje mi się, że tak może być.
Ja właśnie nie zapytam Olgi, czym ty się zajmujesz,
bo ja może tylko wstęp, bo tak się o tej moim dulowym świecie rozgadaliśmy, do czego doszliśmy, że ja też organizuję kręgi opowieści porodowych. I z tych kręgów powstał nam projekt spotkań dla kobiet.
Okej.
I Olga właśnie jest tutaj jakby takim zapalnikiem i taką inspiracją i działaniem, że to się tak rozwinęło, że teraz mamy wspaniałą grupę kobiet, z którymi się spotykamy już cyklicznie. I o tym chciał się dzisiaj też opowiadać.
No właśnie.
Więc tutaj Olga oddaje głos.
Czym się, Olga, zajmujesz?
Ja może zacznę od tego, kto tu jest czyim zapalnikiem, bo ja byłam pierwszą klientką Ani.
Właśnie chciałam powiedzieć, a ja się nie dowiem, czym się, Olga, zajmujesz?
Ja zajmuję się byciem mamą.
Cudownie.
To jest tak, cudowne, no. Ale też przyszedł czas, że mogę wrócić do życia zawodowego i wcześniej pracowałam jako dokumentalistka, robiłam filmy dokumentalne. Jeszcze wcześniej jako archiwistka, ale taka archiwistka społeczna, to znaczy nagrywałam rozmowy z polskimi emigrantami rozsianymi po całym świecie w Muzeum Emigracji w Gdyni.
Super.
się tym zajmowałam, a jeszcze wcześniej pracowałam w organizacjach pozarządowych w Warszawie, ale to już dawne dzieje. W każdym razie tak z duszy, z zamiłowania jestem dokumentalistką, ale z takim zacięciem do działań społecznych. I to mnie zawsze jakoś tak najbardziej karmi, jeśli przy tym dokumentowaniu też coś się dzieje fajnie społecznego dla jakiejś grupy osób. No i właśnie jako pierwsza klientka Ani dostałam skrzydeł przy drugim porodzie. Dlatego powiedziałam, że może ten drugi poród to jest taki moment, kiedy możemy się nad tym już zastanowić, czego chcemy. Bo przy pierwszym porodzie szłam z tym nastawieniem, o którym ty mówiłaś. Wszystkie to przeżyły, ja też to jakoś przeżyję. No i przeżyłam jak wiele pewnie. Słabo to przeżyłam, nie? Więc jak przeprowadziłam się do Słupska, mojego w sumie rodzinnego miasta, wróciłam, no to szukałam duli. I
znalazłaś.
To była jedyna dula w mieście, która była świeżą dulą.
I znalazłaś.
I to było cudowne uczucie znaleźć Anię i spotkać się z nią i rzeczywiście przygotować się do tego porodu inaczej. No ale potem nasza relacja trwała, no bo to jest rzeczywiście takie coś, co jest...
Nawiązuje się... No właśnie. Wiąże się ta relacja, powiedziałabym. Nie?
Tak, tak. To jest jakaś taka głębsza relacja między kobietami, która ma szansę zaistnieć przy takiej pracy. I myśmy utrzymywały taki luźny kontakt, aż ja troszeczkę się z tych pieluszek tam wykaraskałam w drugim roku. No i wtedy Ania właśnie zainicjowała kręgi opowieści porodowych. I ja miałam ogromną potrzebę podzielić się tą radością drugiego porodu i tym, jak on był inny od tego pierwszego. To się wydarzyło w Teatrze Rondo i naprawdę ciężko to zapomnieć, bo stworzyła się wtedy tak niezwykła atmosfera, tak intymna atmosfera, ale też taka pełna zaufania, takiego poczucia bezpieczeństwa, ale też te historie, które opowiadały dziewczyny, no, pokazywały, jak to jest ważne wydarzenie w naszym życiu. I nikt nam nie powie, że wszystkie to przeszły. To jest coś zwykłego, co robimy od zawsze i nie ma się nad czym pochylać. Właśnie jest nad czym się pochylać. I te dziewczyny to pięknie pokazały. I ja pamiętam, że oprócz ogromnego wzruszenia, które wtedy przeżyłam, wyszłam z głodem. Jeszcze, więcej.
Że dzieci?
Nie! Nie. Akurat nie. O to mi chodziło. Chodziło mi o więcej opowieści i więcej spotkań.
Przepraszam.
Jakie to było szczere. Kocham moje dzieci. Wszystkie dwoje. No i wyszłam z takim głodem, że to się nie może skończyć. Ania tu zrobiła taką robotę tym kręgiem i trzeba to kontynuować.
Znaczy ja i tak podziwiam panie, że one potrafią się otworzyć i mówić o emocjach, tak? Ja jedyne, co zawsze powtarzałam po swoich porodach, to, że mnie te porody nie bolały, żaden. Tak naprawdę. Że ja nie wiem, co to są skurcze bolesne. Jedyne, co mnie do szału doprowadzało, to pięta, którą mi dziecko w kręgosłup gdzieś wbijało. I to był jedyny moment, gdzie musiałam się usadzić, czy posadzić tak, żeby zminimalizować ten nacisk i te kopnięcia gdzieś tam. Natomiast jakby absolutnie nie. Natomiast ja przeżyłam porody traumatycznie z zupełnie innego powodu. Po pierwsze, ja przytyłam dużo. Po drugie, w każdej ciąży miałam cukrzycę. Po ostatniej została mi insulinooporność i to jest rzecz, z którą ja walczę i borykam się na co dzień. I ta depresja, w cudzysłowie, którą ja miałam właśnie po urodzeniu drugiego syna, była tak duża, że właściwie to wy jako mamy też znacie to uczucie. Patrzysz w lustro i wyjesz, bo właściwie widzisz nie tego człowieka, który był przed ciążą. Kompletnie, tak? I wiele czasu mi zajęło, żeby dojść jako tako ze sobą do porozumienia. Więc te moje historie porodowe, one, czy ciążowe, one właściwie są żadne, w cudzysłowie, tak? Bo nie to było dla mnie traumą. Nie to było dla mnie przeżyciem największym. Że oczywiście super, jak się ten brzuch rusza, jak już człowiek widział te fale Dunaju, jak ja to mówię, tak? Wyciągane ręce, pięty i tak dalej. To oczywiście cała masa bardzo przyjemnych też rzeczy. Natomiast u mnie przyćmiło to, co się wydarzyło po ciąży, po porodzie. Jakby przyćmiło te wszystkie rzeczy, tak?
To jest,
więc to ja wam powiem, to każda kobieta ma swoją historię tak naprawdę.
Życia, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, że my przeżywamy żałobę po sobie. Bo my się tak zmieniamy jakby jesteśmy już jakby kimś innym. Jesteśmy mamą drugiego dziecka. Bo to, że jakby po pierwszym porodzie, jak zostajemy mamą pierwszy raz, no to jest w ogóle totalna zmiana. Stajesz się kimś innym, jakby priorytety, wszystko się układa na nowo. Ale przy drugim porodzie ty też się zmieniasz. Jeszcze znowu jesteś kimś innym, nie?
Znaczy, ja bym dołożyła do tego parę jeszcze innych rzeczenia, tak? Dołożyłabym jeszcze wiek, w którym jesteśmy, doświadczenie życiowe. Wiele, że tak powiem, rzeczy, które gdzieś są obok, nie?
I to, że sobie zdajesz sprawę z tego, że już to, co było, to już było. I to się już nie wróci. Wróci się pod inną postacią.
No tak.
Budujesz na nowo.
Tak.
I możesz mieć po prostu odczucie pożegnania z samą sobą sprzed ciąży, nie?
No ja tego tak nie widzę, szczerze mówiąc,
ale
trochę,
to
nie?
Tak, no. To też tak można jakby określić, nie? Jakby bardzo trudno o tym rozmawiać, bo to jest...
Tak, ja czasem moim synom mówię, że gdybym ich nie miała, to już mieszkałabym w pałacu i miała fajny samochód. Na przykład. Nie? To się zmieniło na pewno. To z całą pewnością muszę wam powiedzieć. Jeszcze jak się ma studenta w domu, to człowiek zupełnie z innej perspektywy na wiele rzeczy patrzy. Nie? Ale to już żarty na bok, bo rzeczywiście tak jest, że niewątpliwie podejmując decyzję, bądź nie, bo to się też zdarza jakby przypadkiem jeszcze ciągle, o ciąży, o dziecku, no mamy świadomość tego, że rozpoczynamy nowy etap w życiu, tak? Rozpoczynamy nowy rozdział, otwieramy. I absolutnie ani gorszy, ani lepszy, jest po prostu inny, tak? Musimy się nauczyć z tym innym gdzieś żyć, musimy się nauczyć tego, żeby nam było po drodze, ale ta lekcja jest lekcją też nie tylko dla nas, tak? Bo ona jest lekcją dla starszego dziecka, które jest z nami, jeśli już je mamy, dla partnera, z którym żyjemy i podjęliśmy te decyzje i tak dalej, i tak dalej. Więc to są klocki, to jest wyższy level, jak ja to mówię, który trzeba gdzieś tam poukładać i trzeba się z tym...
Te same klocki, one się rozsypują i trzeba je poukładać. Nie?
Tak. Tak, dokładnie tak, nie?
Mnie się wydaje, że na tych kręgach, które teraz się odbywają i które organizujemy, ważne jest to, że o tym wszystkim można mówić. Tak szczerze, jak tylko się chce. Ponieważ zasada kręgu jest taka, że nie oceniamy.
A to się udaje?
Zaraz to dopowiem, że nie oceniamy, że tworzymy taką atmosferę, że jakby każdy może się poczuć bezpiecznie. Nie doradzamy, nie komentujemy. I jako ludzie, oczywiście gdzieś w środku, słuchając jakieś opowieści ze swoimi doświadczeniami, możemy sobie coś oceniać, ale tak się umawiamy na początku kręgu, że nie jakoś...
Nie
ma tej oceny.
Są zasady.
Są zasady i trzymamy się ich, więc nie wypowiadamy tych ocen, ale szczerze mówiąc, to jest takie cudowne uczucie, kiedy to ocenianie się wyłącza w tobie, bo widzisz na tym kręgu, że dziewczyny słuchają po każdej opowieści, obojętnie czy ona dotyczy ciąży, czy dotyczy macierzyństwa, czy dotyczy wracania do życia zawodowego, mówimy sobie dziękuję. Ktoś coś mówi i my tej dziewczynie mówimy dziękuję. I zaczęłam widzieć, jak mi też odpuszcza w życiu poza kręgami to, żeby oceniać, bo po prostu każda z nas przeżywa to inaczej. Ty mówisz, dlaczego dla ciebie ten czas był tak trudny i ja to biorę, że myślę, że to by było naprawdę dla mnie okropne, to co ty opowiadasz, przeżyć to wszystko. Dla mnie była okropna pierwsza cesarka.
Marzyłam o tym, żeby mieć drugą cesarkę,
właśnie,
nie?
No
i
właśnie.
Miałam. Także powiem wam, że to każdy, nie?
Dokładnie, każdy inaczej i krąg jest takim cudownym miejscem, gdzie każda z nas może być inna i szanujemy to. I wydaje mi się, że to jest też siła tego projektu, który teraz powstał, Mozaika Kobiecych Opowieści, który polega na tym, że cyklicznie spotykamy się w kręgach, ale też na warsztatach, takich rozwojowych warsztatach, z różnych dziedzin, powiedzmy, na wspólnych rytuałach, które też Ania organizuje z Beatą Kosiak, jako mamy ceremonię. I udało nam się stworzyć taki dosyć kompleksowy program na rok. Starałyśmy się o pieniądze z Fundacji Jest, nie dostałyśmy ich, ale to nas zmobilizowało do tego, żebyśmy napisały kompleksowy program spotkań na rok. Tak nam wyszło. I jesteśmy, gdzieś tam podzieliłyśmy się tym z różnymi osobami i to spotkało się z dobrym odbiorem, że to jest spójne, fajne i okej, róbmy to. No i oczywiście zastanawiałyśmy się, czy będzie grupa, która w to wejdzie. I tu znowu jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczone, że stworzyła się grupa kilkunastoosobowa dziewczyn, która tworzy trzon. No, ale wyszłyśmy z szafy, jak to my mówimy, stworzyłyśmy profil na Facebooku, jesteśmy u ciebie, rozmawiamy o tym, też jesteśmy za to super wdzięczne i przychodzą też nowe osoby.
Okej.
I okazuje się, że kobiety tego potrzebują.
Że to, brzydko mówiąc, żre. Że one chcą, że muszą. No.
Nawet są zaskoczone tym.
Że aż tak?
Że przychodzą tak z ciekawości popatrzeć, a wychodzą z takim okej, okay, koniecznie mi powiedzcie, kiedy się znowu spotykacie, bo ja to czuję.
No to super. No dobra, słuchajcie, bo my tu gadu, ale wiecie, nie? Czas antenowy.
Ale jeszcze coś bardzo ważnego.
No właśnie, gdzie, kiedy, kto, ja to muszę wszystko wiedzieć.
Ja powiem coś zupełnie innego ważnego. My to wszystko jeszcze nagrywamy do tego. To znaczy nie te spotkania i kręgi, bo one są zamknięte, intymne i zasada są takie.
Tak, jaki cel jest w ogóle tego naszego projektu? Właśnie. Do czego my dążymy? Cel... Bo oprócz tego, że my się spotykamy, to my mamy jakby wyższy cel.
I cel jest dokumentacyjny. Cel się wiąże z tym, co powiedziałam na początku.
Czyli to, czym się zajmuję.
To, czym się zajmuję. To znaczy my to doświadczenie dobre, rozmów intymnych, kobiecych z kręgu wynosimy poza krąg i spotykamy się w parach i nagrywamy te intymne, kobiece rozmowy po to, żeby się tym dzielić dalej. I chcemy stworzyć taką platformę, gdzie będzie można tego słuchać. Może to po prostu będzie podcast. Zobaczymy, to się jeszcze tworzy, bo jesteśmy na początku tych nagrań. Ale to też mnie bardzo zadziwiło, że dziewczyny nie dość, że się dzielą na kręgach, to jeszcze odnalazły w sobie taką przestrzeń dzielenia się z innymi kobietami szerzej, dalej, po to, żeby zarażać tym, jak fajne może być siostrzeństwo, jak fajnie nam jest razem, jak możemy się wspierać.
Super.
No i to jest nasz główny cel. Znaczy, nie główny, nie. To jest jeden, taki ten cel ostatni, cel, powiedzmy, nie? Który gdzieś tam...
No ale jakie wspaniałe jest to, że możemy się spotykać, jakby nawiązywać te relacje i po prostu poczuć się bezpiecznie w kręgu kobiet. I zobaczyć to, że my naprawdę możemy się wspierać bez oceniania.
Gdzie was szukać, gdyby ktoś chciał dołączyć, podzielić się też swoją historią, posłuchać innych?
Facebook, Mozaika Kobiecych Opowieści. Zapraszamy.
I wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję pięknie za spotkanie. Mam nadzieję, że to początek naszych wspólnych rozmów na temat kobiecości, ciąży, porodu, szukania siebie w tym wszystkim, albo nie zapominaniu o siebie w tym wszystkim tak naprawdę. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękujemy.